Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Chorwacja od 1 stycznia będzie w strefie euro. Czy to dobry moment? Czy będzie licznie odwiedzana przez polskich turystów po tej zmianie? Kiedy Polska powinna i czy powinna znaleźć się w strefie euro? A poza tym zapaść na rynku mieszkaniowym, co dalej z cenami? A pato deweloperka ma się dobrze. Jak ją wyeliminować z naszego rynku? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studiu dziś goście Błażej Kucharski, dyrektor Gdańskiego Oddziału Colliersy i Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Chorwacji, która od 1 stycznia przyszłego roku ma być już w strefie euro. Rada Unii Europejskiej w miniony wtorek przyjęła ostatnie trzy akty prawne niezbędne do tego, by Chorwacja mogła wejść właśnie 1 stycznia do strefy euro i używać euro jako swojej waluty. No i w ten sposób kończy się procedura pozwalająca temu krajowi przystąpić do strefy euro. A samo euro ostatnio zaczęło mocno tracić w stosunku do dolara w związku z groźbą recesji w Unii Europejskiej z powodu kryzysu energetycznego. No i zawirowania są w ogóle na rynku walut, zawirowania są na rynku energetyki, zawirowania są generalnie w gospodarce. Jesteśmy po pandemii albo między pandemiami. Poza tym mamy wojnę w Ukrainie. Bardzo dużo się tego wszystkiego, tych złych czynników pojawiło. Czy to dobry moment na przyjęcie europejskiej waluty? Nie tylko w stosunku do Chorwacji, ale w ogóle. Błażej Kucharski.
No tak patrząc, no faktycznie jest to pierwsze od chyba 2015 roku przejście na walutę euro w strefie w Unii Europejskiej. Chorwacja no też nie jest w strefie Schengen, a od przyszłego roku już będzie można normalnie wszystkie transakcje realizować w euro. Wydaje mi się, że to jest dobry moment dla tego państwa. On był przygotowany. To też jest w stosunku do Polski państwo, które ma 4 miliony mieszkańców. Głównie żyje z turystyki. Jeżeli popatrzymy na strukturę dochodową, no to jest ponad 20%. To jest turystyka. Jednak głównie klientami chorwackich plaż i apartamentów, hoteli są mieszkańcy Unii Europejskiej, którzy rozliczają się w euro. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest dobry krok. Nie zastanawiając się, czy dzisiaj mamy wyższą inflację, bo jest duża, jest wojna na Ukrainie oczywiście, ale mam wrażenie, że Chorwacja jest do tego przygotowana.
Zresztą z tego, co wiem, turyści mogli rozliczać się w Chorwacji i też w chorwackiej walucie, a także przyjmowano bez problemu euro, więc jakby cała ta podstawa turystyczna jest do tego przygotowana. Okiem ekonomisty, Dariusz Wieczorek.
No więc ja mam zupełnie przeciwne zdanie. To znaczy, jest tutaj właśnie ta ogromna niepewność związana z kryzysem popandemicznym, a w tym momencie przede wszystkim z wojną na Ukrainie, która nie wiadomo, jak długo będzie trwała i czym się skończy. Widzimy w tym momencie po pierwsze oznaki spowolnienia, czy właściwie już wchodzenia w recesję, przede wszystkim w Europie. Poza tym Chorwacja jeszcze się nie wygrzebała, można powiedzieć, z tego bardzo wysokiego zadłużenia w stosunku do PKB, które sięga 80%. Ten wzrost zadłużenia był związany z pandemią, no ale po prostu jest to kraj w tym momencie bardzo osłabiony, można powiedzieć. I krótko mówiąc, myślę, że nie jest to dobry ruch ani może dla Chorwacji jest nawet nie najgorszy, tak? Po prostu ta gospodarka, być może jakoś wchodząc do tej strefy euro, pozyska możliwości przede wszystkim taniego finansowania tego swojego długu. Czyli to powinno być chyba nie najgorszym rozwiązaniem właśnie dla Chorwacji. Natomiast dla pozostałych krajów strefy euro, dla krajów tak zwanej starej Unii, czyli zachodnioeuropejskich, no myślę, że to nie jest korzystne. Po prostu to osłabi całą strefę.
Ja bym tu jednak zwrócił też uwagę na to, że faktycznie dzisiaj PKB per capita w Chorwacji to jest około 14 tysięcy euro. Średnia dla Unii Europejskiej jest delikatnie ponad 15 tysięcy euro. Ale też trzeba zwrócić uwagę na strukturę inwestycyjną w tym państwie. I faktycznie, tak jak wspomniałem wcześniej, 20% całych przychodów dla państwa jest generowanych z turystyki. To nie chodzi tylko o ten ruch turystyczny i odwiedziny, ale też o inwestycje w ten sektor. Większość inwestycji hotelowych, apartamentowych jest rozliczana w euro i było rozliczane i czynsze są płacone też w euro, więc analizując tą sytuację z tego punktu widzenia, ja tu widzę dużo więcej korzyści niż jakichś niepokojów. Faktycznie Polacy stanowią bardzo dużą grupę odwiedzających, bo to w zeszłym roku było ponad 1 000 000 turystów z Polski. No ten rok będzie bardziej trudny chyba ogólnie dla turystyki w Unii Europejskiej. Dla Polaków już wiemy, że Polacy rezygnują z wakacji i na pewno tak samo nie będą w takim stopniu odwiedzać tego wybrzeża chorwackiego.
No właśnie, i tutaj wracając do tych kwestii turystycznych. Teraz bardzo chętnie jeździmy do Chorwacji, a czy to się zmieni w przyszłym roku, gdy trzeba będzie już brać ze sobą euro, które tanie tutaj z naszego punktu widzenia nie jest, bo zajrzyjmy teraz, jak wyglądają waluty. Euro kosztuje w tej chwili na rynku międzybankowym 4,83 grosze. Czy nas będzie stać, albo w takim stopniu, jak było do tej pory, żeby jechać z euro do Chorwacji?
No ale tutaj pani redaktor właściwie się odnosi do kwestii słabości naszej waluty, która jest w tym momencie rzeczywiście wyjątkowo słaba. Znaczy, zawsze polska waluta traci wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryzysami. To jest tak, że na tym wzburzonym morzu po prostu my jednak płyniemy małą łódką, która jest być może zwinna i szybka, ale jednak faktycznie się chwieje znacznie bardziej niż duży statek. Jeżeli byśmy mieli porównać gospodarkę strefy euro do gospodarki polskiej. I to się odnosi właściwie do wszystkich walut. Tak? No ja mam takie poczucie, że będziemy jeździć do Chorwacji z jednego prostego powodu. Znaczy wątpię, żeby Chorwacja była droższa niż polskie morze. Poza tym tam jest właściwie gwarantowana pogoda i to myślę, że są wystarczające argumenty. Dla Gdańszczan akurat wyjazd do Chorwacji może jest faktycznie jakąś dużą wyprawą, ale mieszkańcy południowej Polski no, mają właściwie dość blisko do Chorwacji. I to myślę, że to są wystarczające argumenty.
Ja bym tutaj wrócił do faktycznie tych kursów walut i wartości złotego względem euro i dolara. No faktycznie dzisiaj kurs ten przytoczony ponad 4,80 no, jest bardzo wysokim, ale na decyzje strategiczne wejścia w strefę euro, płacenia euro w Chorwacji nie możemy patrzeć przez pryzmat krótkoterminowy, to nawet 2-3 lat, tylko raczej dekad. I ja bardzo wierzę, że polityka monetarna się ustabilizuje i tak samo wartość złotego nie będzie tak osłabiona, jak jest dzisiaj. Wiemy, jakie są przyczyny, bo tych przyczyn jest kilka. No, inflacja duża, która też jest spowodowana nie do końca w mojej ocenie aż tak złą polityką państwa, ale bardziej bym tu upatrywał faktycznie kwestię pandemii, że bardzo dużo pieniądza zostało puszczone na rynek. To jest dzisiaj to jest duży skutek.
Ratowaliśmy miejsca pracy,
no i oczywiście
firmy.
Wojna na Ukrainie, no i wzrost wszystkich zasobów energetycznych, który wywołuje, no to jest elementarne i książkowe jakby opisane zjawisko, kiedy powstaje ta inflacja. I to są dwa główne chyba takie powody, że dzisiaj ta inflacja jest na tak wysokim poziomie. Jeżeli ta inflacja się ustabilizuje, a większość ekonomistów twierdzi, że po 2024 już powinniśmy wrócić na spokojne wody, to tak samo wydaje mi się, że będzie łatwiej nam jeździć do Chorwacji i do innych państw Unii Europejskiej.
No tak, ale to wrócimy na spokojne wody pod warunkiem, że się nic nowego nie wydarzy. Tak? No bo tak jak w 2020 roku, na początku 2020 roku się nie spodziewaliśmy tego lockdownu związanego z koronawirusem, tak samo mało kto się spodziewał, że będzie wojna pełnoskalowa w Europie. Tak? I to rzeczywiście my nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy i w jaki sposób ona się skończy. Tak? Tutaj niektórzy mówią, że jeżeli skończy się szybko, to przegraną Ukrainę. Czyli być może my nie powinniśmy liczyć na to, że ta wojna się skończy szybko. Być może powinniśmy jednak liczyć na to, że po prostu Ukraina wygra, nawet jeżeli to zabierze dużo czasu i nawet jeżeli spowoduje po naszej stronie koszt w postaci na przykład spowolnienia gospodarczego i inflacji. Można powiedzieć, że w pewnym sensie takim funkcjonalnym, gospodarczym, ekonomicznym, no Polska jest w tej wojnie, tak? My płacimy tutaj cenę za tą wojnę.
No choćby tak? Strachem turystów zagranicznych, dla których my jesteśmy państwem, które graniczy ze strefą wojny i niektórzy się boją tutaj przyjeżdżać.
Tak, ale też płacimy właśnie poprzez inflację, poprzez ceny paliw, czy też ceny energii, poprzez ceny żywności, poprzez fakt, że około 2 milionów mamy tutaj dodatkowych gości, prawda, których musimy jakoś utrzymać, którzy też wpływają na nasz rynek pracy, na w ogóle nasze społeczeństwo. I krótko mówiąc, no, myślę, że w taki sposób powinniśmy patrzeć na tą obecną sytuację, a my nie wiemy, w jaki sposób ona będzie wyglądała dalej. Tutaj odnosząc się jeszcze do tej polityki teraz pieniężnej czy monetarnej w strefie euro, Milton Friedman w latach 90. mówił, to wybitny ekonomista amerykański, noblista, mówił, że euro jest niebezpiecznym eksperymentem. On był przeciwnikiem stworzenia unii walutowej w Europie, zwracając uwagę na to, że właściwie tutaj nie ma skoordynowanych innych polityk, tak? Czyli na przykład polityki fiskalnej w poszczególnych krajach unijnych. I my widzimy w tym momencie, że jest Europejski Bank Centralny, który definiuje stopy obowiązujące w strefie euro, który definiuje, że ten pieniądz jest tani z punktu widzenia państw, ale jednocześnie nie jest w stanie w taki sposób prowadzić tej polityki, żeby ona była korzystna dla wszystkich krajów. Zwrócę może uwagę na to, że te kraje, które są w strefie euro i które są w naszej części Europy, mają wyższą inflację niż Polska. W Estonii to jest ponad 20% w tym momencie, tak? Litwa, Łotwa tak samo. Na Słowacji też inflacja szaleje. Natomiast EBC dopiero ostatnio zaczął nieśmiało podnosić stopy procentowe. Tak? Dlaczego? Dlatego, że podnoszenie stóp procentowych spowalnia rozwój gospodarczy w krajach Europy Zachodniej. Czyli w momencie, w którym już powinno dawno następować zacieśnianie tej polityki pieniężnej, z punktu widzenia krajów, w których ta inflacja jest wysoka, no po prostu tutaj można powiedzieć, że cały czas była ta polityka monetarna luźna.
Chroniąca kraje Zachodu.
Ona jest w sumie cały czas luźna. Po prostu Niemcy, Francuzi bardzo się boją recesji.
Mhm. Ale zwróćmy uwagę, że Zachód do ostatniego momentu nie wierzył w wybuch wojny na Ukrainie i to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy i impact na inflację, głównie poprzez wzrost taki, można powiedzieć, olbrzymi w krótkim okresie eksplozję cen paliw powoduje takie wysokie poziomy inflacyjne, które są tak naprawdę, znaczy w Polsce inflacja na poziomie 15,6 nie była notowana od 1997 roku.
Od 25 lat.
No właśnie, i to nie jest tak, że strefa euro jest złym wymysłem, bo jednak tyle lat jako wspólnota monetarna doskonale te państwa ze sobą współpracowały i obserwowaliśmy deflację. Oczywiście ja też troszeczkę patrzę pod kątem inwestycyjnym w Europie i też w Polsce, no bo też jakby na co dzień się tym zajmuję, kwestiami związanymi z nieruchomościami i transakcje, które my obsługujemy jako Colliers i ja tutaj też w Trójmieście, realizowane są w euro, więc mam też jakby taki fokus na to, żeby widzieć duże korzyści z tego, że wspólna monetaryzacja jest nam potrzebna i rozwija Unię Europejską.
To jeszcze do tematu euro pewnie będziemy nie jeden raz wracać. Wywołał pan temat nieruchomości. My się zajmiemy niekomercyjnymi, a nieruchomościami mieszkaniowymi. No i tutaj ciekawa sytuacja. Popyt na mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym zmniejszył się o około połowę w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówią eksperci. Oczywiście główną przyczyną wskazali wzrost stóp procentowych, który ograniczył potencjalnym nabywcom dostęp do finansowania. Zmniejszyła się nasza zdolność kredytowa, no, zmniejszyła się na tyle, że Polacy nie mogą kupić po prostu mieszkań, bo nie dostaną na to kredytu. W przypadku jednej ze spółek spadki osiągnęły spółek deweloperskich, osiągnęły nawet 71% rok do roku spadki w sprzedaży mieszkań. Czy to już zapaść na rynku mieszkaniowym?
To jest właściwie w moim przekonaniu początek zapaści. Znaczy, no, trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że ten balon był nadmuchiwany od bardzo długiego czasu i było właściwie kwestią czasu, kiedy ta bańka pęknie. Po prostu w momencie, w którym mieliśmy historycznie najniższe stopy procentowe, oczywiście ta zdolność kredytowa była wysoka nawet dla ludzi, którzy po prostu no, w normalnych warunkach nie byliby w stanie wziąć kredytu. Krótko mówiąc, ten popyt rzeczywiście był ogromny. W Polsce się sprzedawało najwięcej mieszkań po Francji w Unii Europejskiej w 2020 roku. Właściwie można powiedzieć, że najwięcej od czasów Gierka. Tak? Krótko mówiąc, w tym momencie mamy rzeczywiście do czynienia no, z załamaniem tego rynku. Deweloperzy już się dostosowują, ograniczając podaż, no ale to jest właściwie spowalnianie inwestycji, czyli te inwestycje, które są w toku, w którymś momencie będą musiały być zamknięte, czyli ta podaż tutaj jednak też będzie się pojawiała, ale no, rzeczywiście wiemy o tym, że wiele transakcji jest gotówkowych, ale to jest i tak poniżej połowy do tej pory. To załamanie na rynku mieszkań trzeba wiązać ściśle z ilością umów kredytowych zawieranych, które też rzeczywiście w drugim kwartale i w pierwszym kwartale tego roku spadły. Tak?
Panie doktorze, ja bym tutaj dodał taki komentarz, może troszeczkę znając z drugiej strony, bo no, to jest prawda jakby oczywista, że dzisiaj faktycznie jest dużo mniejsza sprzedaż i zakup mieszkań, spowodowany jest stopami procentowymi, brakiem dostępności do kredytów. To jest jakby punkt widzenia nabywcy tego mieszkania, ale deweloperzy tak naprawdę dzisiaj nie budują dlatego, że oni mają też również utrudniony dostęp do pieniądza, bo finansowali inwestycje często z przedpłat, a nie budowali spekulacyjnie. I faktycznie dzisiaj wyhamowuje ten rynek dosyć mocno. W zeszłym roku transakcji na gruntach dla deweloperów mieszkaniowych, tych transakcji było na kwotę w Polsce 8 miliardów złotych. Pierwsze półrocze tego roku zamknęło się transakcjami na kwotę 2 miliardów złotych. No i jak prognozujemy, co będzie do końca roku, to wydaje nam się, że nawet nie będzie tych transakcji na poziomie 50% względem 2021 roku. Faktycznie dzisiaj nieruchomości premium mają się dobrze. Jest to dobra lokata kapitału i ucieczka przed inflacją i te mieszkania się doskonale sprzedają i one są sprzedawane i kupowane za gotówkę. Czyli no niestety smutna prawda, ci, którzy mieli pieniądze, uciekają przed inflacją, kupując nieruchomości. Ci, którzy nie mieli pieniążków, niestety mają duży problem z możliwościami nabycia mieszkania dla siebie.
Tak, ale też no, myślę, że się możemy spodziewać spadku cen nieruchomości mieszkaniowych. I to zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Znaczy, na rynku pierwotnym na razie to jest może utrudnione ze względu
chociaż
na...
Chociaż już widać, już nawet po pojawiających się ogłoszeniach od deweloperów.
Oczywiście deweloperzy, no, muszą rezygnować przynajmniej z części marsz.
A mają 40-procentowe, bardzo
znaczy,
wysokie.
No, mieli, powiedzmy. Natomiast jakie będą mieli, no to, no to się okaże. Tutaj jednak ceny materiałów budowlanych też były bardzo wysokie i koszty pracy też były bardzo wysokie.
I zapasy też były bardzo wysokie.
Ale możemy się spodziewać spadków cen materiałów budowlanych. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście ten rynek się zmieni i to w bliskiej przyszłości. Nie wiem, czy to już nastąpi wyraźnie w trzecim kwartale tego roku, czy dalej, ale rzeczywiście no, to jest po prostu dość naturalne następstwo.
Ja bym tu bardziej widział może nie zmianę na rynku, bo z naszych ocen i prognoz w najbliższym okresie ceny aż tak mocno niestety nie spadną nieruchomości. Mówię no niestety z punktu widzenia poszukujących nabywców. Faktycznie rynek mocno wyhamuje. Dużo się mówi o dywersyfikacji i szukaniu nowych obszarów typu mieszkania pod wynajem, te słynne PRS-y. Troszeczkę jest w tym też dużo marketingu, bo to jest jak z tym przysłowiowym Yeti. Wszyscy o nim mówią, a nikt go nie widział. I tak naprawdę tych transakcji jeszcze dużo nie ma i fundusze, które są zainteresowane zakupem tego typu produktów cały czas dzisiaj czekają i obserwują, jak się zmienia sytuacja.
Fundusze wchodzą w dolara z tego, co słyszałam w tej chwili, bo on daje najwyższe stopy zwrotu. Więc z tego względu nie inwestują w mieszkania w Polsce, no i też nie inwestują z powodu wojny, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, więc to jakby zrozumiałe, że czekają. A z drugiej strony, według wstępnych danych GUS-u, od początku roku do końca maja deweloperzy rozpoczęli budowę 56 prawie tysięcy mieszkań. To wprawdzie o 23% mniej niż przed rokiem, ale i tak to nie jest mało i nie jest najgorzej. Więc tych mieszkań w pewnym momencie będzie i być może podaż rzeczywiście się solidnie zwiększy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy wracać do dyskusji. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Błażej Kucharski, dyrektor gdańskiego oddziału Colliers, Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Program realizowała najpierw Basia Kopaczewska, obecnie Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, miłego dnia dla Państwa.
Bardzo dziękuję, do widzenia.